Proszę Państwa, czasem sobie myślę, że szkoda, że Państwo nie słyszą, co się dzieje w studiu w czasie przerwy, bo tutaj dyskusje zazwyczaj trwają i dzisiaj rozmawiamy na temat transportu publicznego. W czterech powiatach naszego województwa są z nami pani wicestarosta Anita Juchno z Głubczyc, pan wicestarosta Roland Fabianek z Olesna, starosta Czesław Biłobran z Nysy i Waldemar Gajda ze Strzelec Opolskich. Rozmawiamy na temat przemieszczania się i tej organizacji transportu zbiorowego. Już w tej pierwszej części dyskusji padło kilka elementów, o które chciałabym dopytać Państwa, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałabym, żebyśmy na chwilę się zatrzymali w powiecie głubczyckim, bo tam jest ciekawa sytuacja, bo w zasadzie transport publiczny w powiecie głubczyckim powinien, no nie wiem, czy można powiedzieć kwitnąć, ale powinien świetnie prosperować, skoro jest jedynym transportem, ten transport autobusowy, o tak to nazwijmy, bo przecież w związku z kolejami jest większy problem, a to się okazuje, że chyba przyzwyczajenia mieszkańców, o czym pani mówiła, są tak mocno zakorzenione, że przy wszelkich próbach zmiany organizacji transportu publicznego trzeba byłoby zacząć od zmiany przyzwyczajeń.
Ja może jeszcze na chwileczkę wrócę do tego bigosu i do tych czynów pionierowych w Strzelcach Opolskich, bo rzeczywiście to podjęliście wyzwanie ogromne i to wam się sprawdza. Natomiast nie jest tak do końca różowo, jakby się wydawało. Dowozy uczniów do szkół to jest jedna kwestia, to jest jeden z elementów w tym wszystkim. Natomiast wrócę do czegoś innego, do tych linii, do kursów, do bardzo dużej ilości kursów i linii, które utrzymujemy. I powiem szczerze, od 4 lat nie redukujemy tych kursów. Wiemy, że są nierentowne kursy. Mimo wszystko i opór społeczny, i samorządy gminne, które jednak nie do końca chcą partycypować w kosztach, no bo tutaj do nierentownych kursów trzeba niestety dopłacać. No, nie da się inaczej. I dopóki samorządy gminne nie będą czuły odpowiedzialności za ciężar utrzymania wspólnego transportu, mówię, w naszym przypadku bardzo rozległego. Czasami jest tak, że przy jednym taborze, który liczy 50 miejsc, bo taki tabor też mamy, jest potrzeba dowiezienia jednego pasażera. No, to się w żaden sposób nie bilansuje, nie kalkuluje. Mimo to mówię, od wielu lat nie redukowaliśmy kosztów kursów, zawieszaliśmy na okres wakacji, bo wakacje są tym okresem, kiedy rzeczywiście sytuacja staje się podbramkowa, no i występują ogromne straty, ale mimo wszystko otrzymujemy. Ten czynnik społeczny jest ponad wszystkim. I też, jak wielu samorządowców, czekamy z niecierpliwością na wejście przepisów, bo te przepisy jasno wtedy określą, jaką rolę pełni jaki samorząd i kto za co odpowiada. I nie będzie wtedy takiej ilości, bo włodarze będą się zastanawiali, czy utrzymywać kurs tak. Przez dni robocze, już nie mówię o weekendowych kursach, ale przez dni robocze, gdzie raz w tygodniu ktoś z najodleglejszej wioski przygranicznej będzie miał potrzebę dojechania do siedziby miasta powiatowego. Na dzień dzisiejszy mówię, te wszystkie kursy utrzymujemy z pełnymi konsekwencjami, ze świadomością. Nasz PKS póki co zawsze wychodził na plus, więc nie dokładaliśmy, nie dopłacaliśmy do
ja
tego.
Ja bym jeszcze chciał zapytać panią i tutaj kolegów moich, przepraszam, że przez panią koleżankę, o jedną rzecz. Proszę państwa, spółki prawa handlowego, z natury nastawione na zysk. Ja na przykład się głęboko zastanawiam nad tym, czy dalej w tej formule prowadzić tą działalność użyteczności publicznej, nie nastawionej na zysk, formule spółki prawa handlowego. No bo taki prosty chociaż koszt to jest utrzymywanie rady nadzorczej, tak? Tam po co? Skoro ona nie może dokonywać ekspansji na zewnątrz, ona nie może wchodzić w obszary inne, nie wolno staroście prowadzić działalności gospodarczej, taki sensu stricte, no to pytam się, po co spółka? No tutaj ten związek celowy, jak najbardziej to jest taka formuła, nawet tylko do tanga trzeba dwojga, no żeby burmistrzowie chcieli, tak?
No właśnie, bo tu chodzi też o to, że transport zbiorowy to jest też taka odpowiedzialność nie tylko jednej osoby.
Nie wiadomo, powiatu, to jest też gmina i województwo, i
I ten pomysł chyba kooperacji jest dość dobry, ale jeszcze oddajmy głos panu Rolandowi Fabiankowi.
Ja myślę, że tutaj to, co pan starosta powiedział, to jest prawda. I wszyscy się zgadzamy co do tego, że odpowiedzialność musi być nasza wspólna. Do tego dochodzi jeszcze takie troszeczkę patrzenie z pryzmatu zamknięcia się w województwie, to jest wszystko dobrze. Jeżeli my jesteśmy powiatem peryferyjnym, gdzie w zasadzie musielibyśmy współpracować z dwoma województwami ościennymi, żeby ten transport miał rację bytu, tu już uzgodnienia w zasadzie nie wiadomo, kto ma robić. Który marszałek ma uzgadniać?
Międzyregionalne.
Międzyregionalne. To zaczyna być kłopot. A częstokrotnie jest tak, ja wiem, kto teoretycznie, tylko że w interesie czasami to się rozbiega. Bo dla nas na przykład byłoby rentownym utrzymanie pewnego kursu, który politycznie nie jest poprawny marszałkowi drugiemu województwa, sąsiedniego województwa i powiatu, gdyż na przykład potok uczniów będzie przekierowany z jednej szkoły do drugiej.
A wiem, nie wiem, co byś powiedział tak. Ja jeżdżę autobusem z gminy, stolicy gminy do Nysy, do stolicy powiatu, ale przecież na obrębie gmin mogą jeździć malutkie busy, a my zasuwamy tymi naszymi autosanami.
Gdzie jeżdżą?
No właśnie, jeżdżą
busy. Ja mam jeden.
Bus.
I właśnie, a tu busiki, na gminie tak busiki, do stolicy przesiadka i autobusem.
Osobowy,
te modele nam się
ja bardzo... rozumiem, że, bo ja rozumiem, w momencie, gdy przechodzimy do tego transportu mniejszego, no to rentowność, nawet przy nierentownych kursach, możemy zaoszczędzić.
Znaczy, na pewno wtedy koszty są znacznie niższe, jeżeli będziemy to realizować mniejszymi pojazdami.
Choćby nie, ale
do szkoły rano musisz...
Już do szkoły no. Tak, ale wtedy możemy to w modelu takim, że tak powiem, gwieździstym zbudować, oczywiście, że do najbliższej siedziby szkoły podstawowej środkami mniejszymi dowozimy. Z tych punktów odbieramy do siedziby gminy, stamtąd do siedziby powiatu i dalej do... Nie da się zbudować modelu takiego, że bez przesiadki z każdego punktu dojedziemy. Ważne, tak myślę, że tu... Tak oczekują ludzie. Niestety tak nie będzie. Bo nikt nie utrzyma 70 czy 80 linii, żeby z każdej miejscowości w tym samym czasie zapewnić dojazd bez przesiadek.
Tylko wszyscy mamy tego chyba świadomość i od razu mnie to zastanawia taka myśl, proszę państwa, czy my jako społeczeństwo jesteśmy dobrze doinformowani, że, czy mamy tego świadomość, że no nie można mieć wszystkiego naraz, nie można mieć taniego przejazdu i nie można wszędzie dojechać jednym autobusem, w związku z czym ja sobie tak wyobrażam, że konieczna byłaby kampania informacyjna jakaś taka. Ja wiem, że to jest może późno, bo to już jest przecież sytuacja, w której z tym transportem jest kiepsko, ale może mieszkańców trzeba zacząć uświadamiać.
Nie w roku wyborczym. Nie w roku wyborczym. Starosta tutaj doświadczenie. Kochani, zaraz przyjdzie na zebranie 50 osób, tak jak u mnie, raz przyszło 200. I mam, że wszyscy będą jeździć. Podpisali listę, starosta pojechał na zebranie. Panie starosto, my się domagamy. No i potem sprawdzam, a tam jedzie. 3 osoby, 4. No i idę do tych mieszkańców i mówi, pani Maglarkowa, no jak to jest? Byliście na zebraniu. Ona mówi, panie, Franek mówił, że będzie startował, mówił, że na zebranie przyszła, to ja przyszła. Ale ja jeździć to w ogóle nie będę. No i właśnie to tak wygląda, że jak przyjdzie, to ludzie podpisują petycję, tak, a potem nie jeżdżą.
Mamy to wszyscy na
no
co
właśnie,
dzień.
No właśnie, jak to sprawdzać?
Ale to się sprawdza, znaczy nie wymyśliliśmy. No realizujemy taki pomysł generalnie już od lat, jeszcze jako spółka typowo komunalna, że na wniosek, który jest podpisane, tak jak tu pan starosta mówi, 50 mieszkańców wsi, domagamy się, bo nie mamy jak dojechać, czy też wrócić. No to uruchamialiśmy linię w danym kursie, w danej godzinie, tak jak się mieszkańcy domagali przez miesiąc i testowaliśmy je na zakupach biletów, tak? No i się okazało, że z tej 50, która jeździ, rzeczywiście jechały 1, 2, 3 osoby. No więc...
Ale listę podpisało 50.
Tak jest, po miesiącu ten kurs przestał istnieć z informacją publiczną do mieszkańców, że przez miesiąc taki potok tylko się przewijał tym kursem, a nie ten, który był w petycji. No i nie było żadnych problemów. Natomiast rzeczywiście informacja bardzo ważny element. Ludzie nie wiedzą. Ludzie zresztą no, generalnie pod nazwą PKS utożsamiają dawne czasy. Brzydki stary autobus, niemiły kierowca.
I specyficzny zapach.
Dokładnie.
Ja nie wiem, może w Nysie były te panienki. W każdym razie dzisiaj te autobusy wyglądają naprawdę inaczej. Po pierwsze, starannie ubrany kierowca, kompetentny i sprzedający bilet bez kolejki. Tak jak powiedziałem, macie na pewno też Wi-Fi, bo to dzisiaj dla młodzieży taki istotny element. No, ten tablet, tak komórka, dostęp do sieci, dostęp do informacji, społecznościówka, no i wiele różnych, myślę, aplikacji. Ja podałem tylko jeden przykład. To też ułatwia, tak? Niskopodłogowce dla osób niepełnosprawnych. Też zamawiamy, jesteśmy jednym z beneficjentów w programie regionalnym wspólnie z gminą Kędzierzyn w ramach subregionu zakupu nowoczesnego taboru. 15 nowoczesnych ekspresy niskoemisyjne Euro 6 autobusu pojawia się wartość naszej inwestycji do 9,5 miliona, więc to jest, myślę, to, co zmieniać ma wyobrażenie także ludzi do tego, aby wrócili do publicznego transportu, tego autobusowego.
On nie Powiat ma być Miejski też ogłosił przetarg już.
No, myślę, nie jesteśmy jedynymi. Ja cały czas powtarzam, że pewno koledzy, koleżanki też mają to u siebie, więc można i warto.
I oddajmy głos pani
Skupczyk. Jak wszyscy się chwalą, to my też. My również w ramach projektu z dofinansowania.
Ale ja tylko mówię, czemu chwalą?
Bardzo
przecież
dobrze.
Mówimy o pewnych to efektach pozytywnym konkretnych naszej pracy.
Narzekać trochę. Trzeba też narzekać, tak? A nie tylko mówić, że wszystko dobrze w Strzelca.
No. Od teraz narzekamy, ale w Nysie, w Strzelcach.
Zaraz nam obetną dochody i będziemy mieli problemy.
Ja myślę, że chyba nie o to chodzi, abyśmy narzekali. Niemniej jednak rzeczywiście problemy są ogromne i mówię, dopóki nie będzie rozwiązań systemowych, to będziemy tak ciułać, no bo tak to trzeba dzisiaj sobie otwarcie powiedzieć, że to jest takie ciułanie. Utrzymujemy, znamy potrzebę, rok wyborczy, rokiem wyborczym, mieszkańcy mają potrzeby i niestety preferencje idą w drugą stronę, aniżeli byśmy tego oczekiwali. No, praktyczny styl życia, trudno tego też nie rozumieć, ludzie są dzisiaj wygodniejsi, no, idziemy z duchem czasu, bardzo dobrze, niemniej jednak ma to przełożenie właśnie potem na transport publiczny.
Patrz, rynek ale wracam czeski.
Dokładnie. Czesi dopłacają i nikt tam nie pyta, czy to się opłaca, czy się nie opłaca. Mamy
ale
ich...
jest tylko dwóch przewoźników. Nie ma tak konkurencji, że jest 15, 10 małych, dużych. Tam jest dwóch przewoźników i koniec. Przynajmniej tutaj.
U nas ta konkurencja w powiecie nie występuje, chociaż pojawiała się swojego czasu. Niemniej jednak szybko zorientowali się, że nie jest to biznes
mało rentownych,
dobry, dokładnie, więc bardzo szybko, naturalnie się ta konkurencja wykruszyła. Ale wracam do tego, czego zaczęłam. Również w ramach projektu zamierzamy w tym roku zakupić tabor. Co prawda no, nasz tabor jest troszeczkę przestarzały, bo mówię, u nas jeszcze te autobusy dużo jeżdżą, ale w ramach projektu zamierzamy doposażyć trochę w tabor mniejszy, bo chcemy kupić 3 autobusy 24-osobowe. Dzięki właśnie środkom unijnym, dzięki możliwościom, które się pojawiły, jest to możliwe, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy dokonali zakupu taboru w ramach spółki, która w tej chwili z ledwością wychodzi na plus i zakupili nowy tabor dostosowany tutaj, mówię, do potrzeb dzisiejszych mieszkańców czy pasażerów.
Kupujecie?
Nie, elektrycznego.
Tragedia,
nie
kupujemy. To jest
strasznie drogie.
Ale to taki plan jest.
Masakra. To jest...
Niska emisja, no dobrze.
Dokładnie.
Tak, chwalić. Teraz Nysa się może pochwalić.
Ale norma Euro 6 będzie oczywiście.
Tak, ale wymiana po 5 latach baterii to jest 500 000 złotych. I kto to wtedy zapłaci?
Już mówimy o elektrycznych, szybko przebiegamy jakoś te tematy. Jeszcze powracamy do Głubczyc na sekundkę, bo tam jeszcze jest plan utrzymania dworca.
Dokładnie, to również w ramach dofinansowania i tego samego projektu przebudowy dworca PKS-u. Jak mieszkańcy już, bo to w styczniu, zaraz po nowym roku, rozpoczęliśmy pierwsze roboty budowlane, a był to trochę taki relikt przeszłości, to już mieszkańcy zdążyli zauważyć, no w końcu znikają te relikty przeszłości, czyli zaczynamy budować coś na miarę XXI wieku. Czy będzie to zasadne, bo głosy się też pojawiają, no po co budujecie dworce, skoro ten transport za chwilę może zniknąć zupełnie? Otóż nie, no, dworce są potrzebne, szczególnie w siedzibach miast powiatowych, bo ma to miejsce w Głubczycach. Też z jakimiś elementami tej nowoczesnej infrastruktury, której dotychczas nie było. Udało nam się na szczęście jeszcze w porę wyłonić wykonawcę, bo dzisiaj pojawia się ogromny problem na rynku z przetargami. Nie ma oferentów, nie startują. A wartość, dokładnie, a wartość rośnie. My do tego zadania przymierzaliśmy się już w ubiegłym roku raz. Niestety nie udało nam się wyłonić wykonawcy, bo wartość znacząco już pół roku temu przewyższała kosztorysy inwestorskie. Niemniej jednak spróbowaliśmy jeszcze w przeciągu pomiędzy świętami a nowym rokiem. Udało się, ale trochę trzeba było do tego dopłacić. W innym przypadku nie byłoby możliwe rozpoczęcie jakiejkolwiek inwestycji.
I nie podzielają państwo opinii części mieszkańców, że transport zbiorowy zniknie?
W przypadku powiatu głubczyckiego on nie może zniknąć. Mówię, chociażby z tego względu, że my nie mamy żadnego innego alternatywnego na chwilę obecną.
Taksówki macie. Tak pożarniku serio oczywiście.
O powiat Oleski jeszcze zapytamy.
Powiat Oleski jest troszeczkę w innej sytuacji ze względu na to, że nie ma własnego przedsiębiorstwa, ale też w ramach obszaru funkcjonalnego, widząc potrzeby organizacji tego transportu publicznego, zbiorowego, tutaj jakby tworząc w ramach obszaru funkcjonalnego plany niskiej emisji również zostały zabezpieczone pieniążki na zakupy taboru. Dla naszych dwóch przewoźników działających na terenie obszaru, to jest dla PKS-u Kluczbork i również gminy Dobrodzień, która realizuje to na terenie swoim własnym, ten dowóz publiczny, transport zbiorowy. Ja myślę, że tutaj chyba wszystkich by nas ucieszyła jedna rzecz, żebyśmy czasem, tworząc ustawę gdzieś tam w Sejmie, bazowali na tych dobrych, sprawdzonych wzorcach, nie wyważali otwartych drzwi, a czasami wsłuchali się w głos samorządowców, którzy te zadania realizują u dołu. My doskonale wiemy, jak to trzeba zrobić. Nawet jeżeli wprost tego nie realizujemy, ale wiemy, jakie są potrzeby, wiemy, jak to wygląda. Wiemy, żeby transport mógł zaistnieć. Moim zdaniem, oprócz taboru, oprócz tego potoku pasażerów, który musi być, musimy spowodować, żeby te przyzwyczajenia komunikacyjne się zmieniły. To jest również budowa centrów przesiadkowych i takowe też mamy. Ale też trzeba stworzyć możliwości do alternatywnego dotarcia do tych centrów przesiadkowych, bo wiadomo, dużym autobusem z każdej miejscowości nie będzie opłacalne dojeżdżanie. Nie będzie możliwe.
Autobus plus program trzeba zrobić, bo żeby było dobrze, musi być tanio. Sam dworzec nie pomoże.
Znaczy, dworzec
nie, tanio z opłatami i tu, kochani, jest...
Myślę, że z pewnością, tak jak pan starosta mówi, sam autobus nie wystarczy. Nie wystarczy miła obsługa, nie wystarczy... Są pewne nawyki, które musimy sobie wpoić. Mając partnerów samorządowych gdzieś tam w Szwajcarii, w gminach, u nich posiadanie dwóch samochodów w domu to jest szczytek rozrzutności. Wręcz osoby starsze mają samochód na dwie rodziny jeden, bo z takim przykładem się spotkałem, ale od nich z miejscowości z jedną, z dwoma przesiadkami dociera się do dowolnego punktu, mogąc zaplanować ten transport w oparciu o te wszystkie rozwiązania mobilne, o ten system informacji, choćby nawet przestrzennej, gdzie bazując na poszczególnych przystankach jestem w stanie odczytać, kiedy będę miał jakie połączenie, do którego miejsca. Miałem znajomego, który przyjechał ze Szwajcarii pociągami, autobusem do Polski. On miał zaplanowany dokładnie powrót. On miał zaplanowany dokładnie przyjazd do Polski, pobyt. Nie był związany, czuł się z tym komfortowo, bo wiedział, że jest bezpiecznie. Bo to myślę, że to też bezpieczeństwo, szczególnie na tych trasach dłuższych, kolejowych, o tym też można by troszeczkę powiedzieć. Ale myślę, że najważniejszą rzeczą dla nas samorządowców jest jedna rzecz. Stabilność przepisów, jakie by one nie były. To nie może być za każdym razem rewolucja. Bo jeżeli są błędy, to poprawiajmy błędy, nie twórzmy czegoś na nowo. Bo my co chwilę stajemy przed nową rzeczywistością i nie wiemy, jak się zachować, jak do tego podejść. Mówimy o kursach nierentownych. W świetle nadchodzących wyborów i w świetle nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, jak do tego podejść, że uznać wydatek za racjonalny, poniesiony zgodnie z potrzebami. Jeżeli jest kurs nierentowny, no możemy mieć podejrzenia, że lepiej go może nie tworzyć, bo się narazimy na sankcje Rio.
Albo zamkniemy.
Ale ja nie wiem, czy podzielicie moje zdanie. Uważam tak, że właśnie to jest przestrzeń dla przewoźnika użyteczności publicznej, dla samorządu. Tam, gdzie się opłaca, niech jeżdżą komercyjni przewoźnicy. Bo tam się opłaca. A my pobieramy podatki od mieszkańców po to, żeby je sprawiedliwie podzielić na te obszary. To jest też kwestia ugody pewnej. Czy woli święto pieroga, czy tani przewóz publiczny. I trzeba ludziom wytłumaczyć, że to jest ważne, skomunikowanie i tak dalej. I tutaj wtedy jest nasza rola. I nie ma co płakać, że trzeba dopłacać. Ja moim radnym mówię, kochani, po to nas wybrali, po co my pobieramy podatki od ludzi, żeby im dzisiaj je oddać w dopłacie do biletu.
Ale rozsądny zysk jest wszędzie możliwy, także w spółkach komunalnych te 2,83% to jest możliwe do uzyskania. Natomiast trzeba pamiętać, że niech ta spółka komunalna, która ma zaspokajać te potrzeby mieszkańców, jeździ tam, gdzie jest rentownie, mając też część środków finansowych na pokrycie straty, gdzie jest nierentownie. A to te są ważne w układzie oczekiwań mieszkańców, a samorządy niestety, no rzeczywiście, pobierając środki publiczne z podatków i mając dochody z podatków między innymi, no musimy liczyć się z tym, że trzeba dopłacać. To jest kwestia też wyboru. Do czego dopłacać, do czego nie, tak? Czy transport publiczny dzisiaj jest najistotniejszym elementem wyzwań dla gminy? Widać z tego, co opowiadamy wszyscy, że nie. Że są znacząco inne potrzeby, a transport, skoro nie jest obligatoryjny, to martwcie się na razie powiaty.
Sąsiada podwiezie, to... No, to
tak, na razie tak. Ja myślę, że my też testujemy ten system, czy on się sprawdza, tak naprawdę. Na razie się sprawdza. Nie wiemy, co będzie za chwilę. Nie wiemy, jaki kształt ostatecznie będzie miała ustawa i jakie obowiązki będą nałożone na te samorządy. Czy system małych przewoźników i lobbingu, które się tworzy z dużymi korporacjami, też znajdzie gdzieś swoje ujście w ustawie. Mam nadzieję, że nie, że te spółki samorządowe, komunalne, przewozowe będą miały rację bytu na swoim terenie, a gminy zrozumieją, że decydując o tym, jakie linie i ile kursów i jak często, muszą liczyć się z tym, że po pierwsze zaspokajają potrzeby, ale muszą dopłacać. Tak, muszą płacić rekompensaty.
Ja myślę, że dopłaty dopłatami, ale należy pamiętać również o zadaniach, jakie samorządowcy mają narzucone tutaj już ustawowo, a ich jest naprawdę sporo. Nie zapominajmy o tym, że również drogi, po których ten transport kołowy się porusza, też wymagają bardzo istotnych modernizacji. No szanowni państwo, my dzisiaj się bijemy o te pieniądze. Tak, powiedzmy sobie otwarcie, my się bijemy. To jest jedno z zadań, na które w tym momencie przynajmniej powiat głubczycki położył ogromny nacisk w tej kadencji. I no trudno dopłacać do transportu publicznego tak lekką ręką, gdzie tych potrzeb jest naprawdę dużo, dużo więcej.
I na pewno tych potrzeb nie będzie brakowało, bo mamy nadzieję, że przyzwyczajenia i ten styl życia, który ma skłaniać nas do życia w czystszym powietrzu, sprawi, że będziemy częściej korzystali z miejsca, w którym chociażby społecznie się będziemy mogli zrealizować, bo jadąc do pracy w autobusie kilkudziesięcioosobowym zawsze będzie można porozmawiać z kimś.
Sympatycznie będzie.
Sympatycznie będzie, ale też mamy nadzieję, że będzie można słuchać radia i to będzie Radio Doksa na przykład. Szanowni państwo, przychodzi czas na zakończenie już dzisiejszej debaty. Moimi gośćmi była pani Anita Juchno, wicestarosta Głubczycki. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Był z nami też wicestarosta Oleski Roland Fabianek.
Dziękuję.
Był z nami starosta Nyski Czesław Biłobran.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
I był z nami członek zarządu powiatu strzeleckiego, ale przewodniczący zarządu Związku Powiatu Powiatowo-Gminnego jest z nami Waldemar Galida.
Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam, jedźcie z nami.
Marta Prochera, my zaraz jeszcze usłyszymy się w audycji Bliżej Samorządu.
W centrum uwagi, w środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.